Radio Satisfaction. Radio Satisfaction.
Jesteśmy, godzina 12 i 14 minut. Nastąpiła drobna zmiana. Przepraszam bardzo. Poważna zmiana, przy stole tym właściwie.
Zmiana wręcz kluczowa.
Tak. Rafał Polacki jest z nami. Paweł Kretkowski udał się na zasłużony odpoczynek, jak to się kiedyś mówiło.
Ale na pewno
pan
słucha,
na
nas, słucha nas
w samochodzie. Tak.
Paweł, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy cię, Paweł. I co? No i zagraliśmy państwu grupę The Who. Na pytanie, dlaczego zagraliśmy państwu grupę The Who? Bo mamy ich płytę. A jak mamy płytę,
jak
to nie boimy...
Lat,
tak. Mamy płytę i nie boimy się jej użyć. No, po prostu użyliśmy i już. Grupa The Who to taki specyficzny przypadek, jeżeli chodzi o ich popularność w Polsce, bo na świecie uważani za kapelę zupełnie kluczową.
Tak, numer Wielki... trzeci po Beatlesach i Stonesach w Wielkiej Brytanii.
Tak, no w ogóle Pete Townshend w Wielkiej Brytanii uważany jest za guru, za głównego poetę rock'n'rolla. Po jego rogoperach Tommy i Quadrophenia chcieli mu Nobla dać w ogóle i w szczególe. A potem przenosimy się do nas, czyli do czasów jeszcze PRL-u, potem już innych. I ten The Who zawsze jest, ale tak, w pierwszej trójce to na pewno nie byłby.
Ja jestem, muszę panu powiedzieć, po stronie naszej. Bo? Ja lubię zespół The Who do pewnego momentu. Lubię zespół The Who, kiedy oni grali muzykę pop-rockową, a nie takiego rocka już takiego, jakby to powiedzieć, pełnego bebechów, to znaczy takiego zupełnie... klasycznego, o chyba tak. Bez tych takich pięknych melodii, bez tych ornamentów wokalnych. A na początku oni grali takie piosenki prześmiewcze, trochę kabaretowe, trochę tam próbowali z tą rockoperą. Na drugiej płycie mieli taki utwór A Quick One While He's Away, 10-minutowy, ale to wszystko było takie trochę filuterne. A potem coś się takiego stało, że Pete Townshend związał się z takim indyjskim, z Indii, mistykiem Meherem Babą i zaczął pisać takim właściwie guru jakimś dla niego. On i sam Pete Townsend się stał takim guru trochę dla swoich wyznawców i to wszystko było takie napuszone, napompowane i dla mnie, muszę powiedzieć, to nie jest mój ulubiony okres w działalności zespołu The Who, a nagle wszystkim się to dopiero zaczęło podobać. Tak jakby ten wstęp, te melodyjne piosenki typu właśnie I'm a Boy, które słyszeliśmy wcześniej, Substitute, My Generation nawet, to było tylko takie, takie lżejszy wstęp, ale... a dopiero potem oni rozkwitnęli. Dla mnie nie rozkwitnęli, ale dla mnie się wtedy skończyli, na płycie Tommy.
Brak zainteresowania Polaków do grupy The Who, bo przypadek może być indywidualny.
Oczywiście, że tak. Myślę, że te teksty były trochę trudne.
A myśli pan, że ktoś wnikał w teksty Beatlesów? Okay. Ilu ludzi znał angielski?
No tak, to prawda. To może melodii po prostu zabrakło.
Może zabrakło akurat nam się wydało, że zabrakło.
A ja nie, ale teraz musimy zapytać, a jak pan? Pan lubi to takie te późniejsze utwory, lubię. Typu właśnie Baba O'Reilly, albo Won't Get Fooled Again,
tak,
albo
lubię.
Who Are You?
Już chciałbym cofnąć. Aha. Nastąpił pewien wzrost popularności w momencie, kiedy pojawiły się te serie.
CSI.
Tak. Kryminalne zagadki, no tam tych różnych...
Przypomnijmy jakich. New York, Las Vegas i
Las Palabras
Miami
de la Mort.
Chyba.
Tak.
I w Miami grał ten Rudy Horatio.
Tak.
Detektywa.
Rudy Horatio. Tak, pan to jest bystry człowiek. No, ja miałem czarny chyba telewizor, bo nie wiedziałem, że on jest rudy.
W Nowym Jorku był taki Mac Taylor. I grał go taki aktor Gary Sinise,
Fajny, Gary Sinise.
Bardzo lubię go.
Też lubię Gary'ego Sinise. Ale niech mi pan powie, jak się tam ten numer główny nazywał?
To jest, nie, to właśnie w każdym z nich był inny. W jednym było Who Are You, w drugim było Won't Get Fooled Again, a w trzecim był Baba O'Reilly. Ale nie pamiętam już, w którym był który.
No właśnie. A w ogóle pogadajmy jeszcze chwilę o składzie, bo to The Who jako marka jest sama w sobie marką, ale też oni indywidualnie stanowili bardzo ciekawy przypadek karier i życia rock'n'rollowego. Pete Townsend jako ten główny kompozytor, trochę może ma pan rację z tym napuszeniem, no ale był guru. Roger Daltrey, wokal, który tam zmiatał góry, on się zawsze krygował na takiego robociarza. Taki Bruce Springsteen w Wielkiej Brytanii, podciągnięte koszulka jeansowa, zawsze machał tym mikrofonem. Ja nie wiem, że on się nie zabił w międzyczasie. To cud jest.
Jeden robił te młynki, Pete Townsend gitarowe, a ten machał tym mikrofonem.
A on jeszcze robiąc młynki, to tak podskakował i wycinał chałupca. Też zawsze się zastanawiałem, kiedy mu się te nogi poplączą z tymi kablami i będzie dramat.
Krakowiaczek jeden, innymi słowy.
Tak. Ale tam wbrew pozorom, bardzo ciekawy był basista.
John Entwistle.
Najspokojniejszy z całego tego towarzystwa. A jeżeli mówimy o najspokojniejszym, to najbardziej pobudzony był i najwięcej książek i historii o nim może napisać był Keith Moon, perkusista zespołu, facet nieobliczalny.
I też powiem panu, że do pewnego momentu to było śmieszne, te jego ekscesy, te jego żarty, że on tam na przykład potrafił, bo jedna z pierwszych tras zespołu The Who to było wtedy, jak oni supportowali Herman's Hermits, to dopiero było ciekawe połączenie. I tam był, że on jakby jakieś wybuchy tam robił, że za dużo tych wybuchów i zamiast zrobić taki mały huk, to nagle wszystko tam zgasło na scenie, bo był wybuch wielokrotnie większy niż koledzy planowali.
Za
i tak
dużo
dalej,
nasypali siarki.
Tak, dokładnie. No i tam, że gdzieś tam przez jakieś rozruby w hotelach, to do pewnego momentu to było śmieszne, ale potem niestety stało się tragiczne, dlatego że ten człowiek padł ofiarą swojego nieokiełznania i zdecydowanie za szybko odszedł. Chyba, nie wiem, czy 30 lat nawet nie skończył. Tak. I to była wielka strata i on też pogorszył się też w grze. Bo
jakby... był szanowanym perkusistą wcześniej. Bardzo poważnie szanowanym. Tam były nad wyraz za duże ilości alkoholu. Nie wiem, jak tam z innymi używkami. On troszkę przypominał, ale trochę w innej kategorii swoją nieobliczalnością, bo tam nawet jak się czyta, to oni momentami się go bali.
Tak
było podobnie z Johnem Bonhamem z grupy Led Zeppelin. To do pewnego momentu te wszystkie żarty pod tytułem w hotelu telewizor, zanim ty wyjdziesz, wyrzucimy przez okno, nóż kogoś trafi, a ty wejdziesz i się zdziwisz, że nie masz telewizora. Oni mieli taki poziom dowcipu. To był liceum, przy tym to byśmy obrażali licealistów generalnie rzecz biorąc. Ale z drugiej strony ten Bonham siadał potem i walił w te gary tak, że wszyscy...
No ale proszę patrzeć, jeden i drugi odeszli za szybko i po co im to było niestety.
No, tak. Ale to nie od humoru raczej, od głupich pomysłów, tylko raczej od po prostu, no mówiąc wulgarnie, od wody, no. Jak ktoś nie, ale to tak, jak nie ma się umiaru w innych rzeczach, to tak, że tu się po prostu zapędzili w róg, z którego w tym rogu już nie było wyjścia. No szkoda. Legenda pozostała. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę o potędze grupy The Hood przekonałem się i uwaga, będąc w Stanach Zjednoczonych, to chyba drugi tydzień, przypominam, oni mieli wtedy trasę koncertową po całych Stanach, śpiewali Tommy'ego. Tam zaprosili Phila Collinsa do śpiewania, chyba Billy Idola i dopiero tam uzmysłowiłem sobie, oglądając wiadomości telewizyjne, programy muzyczne, jak Amerykanie na to czekają i jak ważny dla nich był album Tommy zespołu. I jak odbierana jest grupa The Who? Właśnie z mojej perspektywy tego fana z PRL-u, który tam pocztówki dźwiękowe, a potem głównie Omega i inne zespoły, nagle się okazało, a jeżeli już marzyliśmy o płytach grupy The Beatles, najbardziej i Pink Floyd, i nagle się okazało, że oni tam sprzedają setki tysięcy biletów i że jest to jakieś ogólne szaleństwo. Tam żyją w tej chwili Pete Townsend i Roger Daltrey, tak? Oni tam jakieś ruchy wykonują. Ja solowych płyt kilka Petera Daltreya mam, ale on jednak, ten jego geniusz nie przetrwał, powiedzmy sobie uczciwie. On jest sprawnym kompozytorem, autorem, ale żeby w jakikolwiek sposób wpływał na puls muzyki brytyjskiej, czy to 5 lat temu, 10 czy 20, to raczej nie powiedział.
No ale, który z nich teraz wpływa na puls muzyki brytyjskiej? Nawet Paul McCartney z całym szacunkiem.
No nie, no z całym szacunkiem Paul McCartney to sam już nie ma pulsu, proszę pana, ale będzie wpływał na coś. No tak, no, no kto, ale jedno, pomyślmy, kto jeszcze tak mógłby.
Bo to, jakby to jest bardzo ważna kwestia, dlatego że co sprawia, że muzyka przetrwa? I dla mnie, wracam do tego, co powiedziałem na samym początku, dla mnie tą jakby wielowiekowość, ponadczasowość, o to jest słowo, którego szukałem, to zapewniają dobre melodie. A zespół Who miał świetne melodie na początku swojej kariery. A tak, czy tak potrafimy zaśpiewać to Won't Get Fooled Again? No nie wiem.
No dobra, a Comfortable Numb grupy Pink Floyd potrafimy?
Od razu mogę zaśpiewać.
Hello, is there anybody in there?
No proszę. To był Gerard Nowak. Gdyby David Gilmour potrzebował jakieś wspomożenie, bo podobnie, że ruszają w trasę w przyszłym roku.
Ja, to jest zapowiedź, która mnie naprawdę zelektryzowała, bo wiemy to ze źródeł takich nieoficjalnych.
Nieoficjalnych, tak. Nick Mason tam podobnie, w jakiejś rozmowie zdradził się podczas występu jego kapeli w Katowicach, w festiwalu progrockowym. Że szykują się i że jest posłowie z Davidem i że on i David i...
Tak. Posłowie i senatorowie przyjdą na te koncerty.
Jak ich wybiorą, to przyjadą. No dobrze, no to wracajmy do The Who. Ja nadal pod... U mnie było tak, że ja tego The Who nie szanowałem i im jestem starszy, tym bardziej szanuję. No, a tak odwrotnie. I to zarówno wczesny okres, jak i późniejszy. No to posłuchajmy, to właśnie jeden z tych utworów, które...
CSI-owych.
CSI-owych, które spowodowały, bo ten serial ciągle był powtarzany, więc ciągle łupały te nagrania, że jakoś tam polubiliśmy grupę.
To jest dopiero to. Trzeba wejść do jakiegoś serialu, tak sobie mówię. To
no a pamięta pan ten niedawny przykład Kate Bush, Running Up the Hills z serialu Strange Things, tak? Kiedy nagle okazało się, że jest... I to potwierdza tezę, o której mówiliśmy już po 10, że młodym ludziom, gdyby odpowiednim natłoku te nagrania przypomnieć, to oni część z nich by przyswoili. No bo skąd? Kto jest jak gdyby konsumentem serialu Strange Things? No przecież nie pan, ani nie ja.
Oczywiście.
Rafał też nie podejrzewa, patrzę mu w oczy, też raczej nie. Tylko młodzi smartfoniarze. I nagle tam przez jedna z bohaterek ma w Walkmanie nagrania Kate Bush, które też lecą ze ścieżki dźwiękowej i nagle się okazuje, że młodzież oszalała na punkcie Kate Bush. Tylko im trzeba to pokazać. A kto ma im pokazać? Komercyjne stacje radiowe łupiące
już
na jednej
minucie.
Już mam taki
pomysł. Ja przypnę sobie teraz tutaj, takie jakby zamiast skrzydeł, takie dwie kolumienki i będę Radio Poznań tak.
Pan jakby sobie tutaj nawet tu uwiesił na szyi koło odwozu drabiniastego, to nie pomoże. No to już zagrajmy może.
The Who you won't get fooled again.
A już ci. Thank you.
Radio Satysfakcja.
Lata 70. Ten pan nazywał się Sean Cassidy i pamiętam, bo miałem dwa egzemplarze, dwa numery pisma Bravo, kultowego wtedy, że on zawsze był na okładkach i okazało się, że on był bratem innego znanego wtedy pana, Davida Cassidy. Takie to były czasy. I oni tam nie kombinowali, nie komponowali jakichś tam wymyślnych kawałków przez pięciu producentów. Brało się stary hit z połowy lat 50., który był rytmiczny, który miał refren typu du 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 da du da da du da ran ran. I był hit, i były pocztówki dźwiękowe. A teraz, proszę państwa, premiera w naszym programie. Mianowicie, Franciszek Walerych w swoim paśmie codziennym od czasu do czasu miewa taki program, który nazywa się Graty z szafy. I on w tym programie razem z partnerem, panem, już dlatego tak kombinuję, bo nie pamiętam, jak się pan nazywa. No, ale przepraszam pana, ale ja to nadrobię. I oni sobie rozmawiają o różnych kultowych rzeczach z czasów dawno i zasłużenie minionych, o rzeczach, ale też o sytuacjach, o różnych rzeczach w ogóle. Tam są mi te rzeczy się tak przykleiły, to nie wiem. W każdym bądź razie poprosiłem Franciszka Walerycha, żeby zrobił nam raz w tygodniu z tego taki the best of, czyli greatest hits, czyli drobny wybór tych ich rozmów, okraszony zasmażką. No i zobaczymy, jak mu... Ja powiedziałem, że drugi raz takiej propozycji od kultowego programu nie dostanie i mam nadzieję, że się spisze. A więc premiera Franciszek Walerych i jego i druga osoba. No panowie, wiecie może, jak on się nazywa, ten pan drugi? Wy się to cieszycie tam za tą szybą, cieszycie i nikt mi nie chce pomóc. No pan... No Franciszek Walerych i gość, i jego gość. I to jest świetne, wybrnąłem sam, a oni rżą tam za szybą, jak stare konie po wypasie. No dobra, to gramy, Franciszek Walerych.
Graty z szafy.
Nie. niegdyś stanowiły element naszego codziennego krajobrazu. Były w domu, w parku, w pracy i na wakacjach. Co takiego? Przeróżne przedmioty, które towarzyszyły nam na każdym kroku. Do tego sytuacje, absurdy, zawody, mody i ludzie. Po latach przedmioty odkrywamy schowane w piwnicach, na strychu, w szafie czy w pawlaczu. Coraz częściej w internecie i na targach staroci. Na wspomnienia kryją się w pamięci zdjęć, nagrań i w opowieściach przy szklance herbaty, rzecz jasna, w koszyczku. Razem z historykiem Jarosławem Weberem wracamy do przeszłości i spróbujemy sprawić, by przedmioty miały głos, historie ożyły na nowo, a być może ktoś z Państwa przypomni sobie najzwyczajniej miłe wspomnienia. W tym odcinku przypomnimy sobie, kim był K-owiec. Franciszek Walerych, zapraszam do podróży w przeszłość.
Urlop to odpoczynek, odpoczynek to w czasy. Dokąd pojedziemy? Nad morze, w góry czy nad jeziora? Wybór nie jest trudny. Wszystkie miejscowości wczasowe są piękne i pociągające. Wszędzie warto pojechać.
Wczasy były okresem wypoczynku i radości. I o ową radość i wypoczynek dbał pewien szczególny człowiek, zatrudniony w ośrodku wczasowym.
K-owiec.
K-owiec. I tu musimy od razu rozszyfrować tą nazwę. Bo był to, niektórzy mówili, referent kulturalno-oświatowy.
No, brzmi to poważnie.
Bardzo. No i rzeczywiście, tak jak poważnie brzmi ta nazwa, tak niestety niepoważnie do tego podchodzono. No, była to funkcja, którą gdzieś na okres wakacji chwytali różni nie do końca przygotowani do tego ludzie, ale jeśli trafił się K-owiec z prawdziwego zdarzenia, potrafił on zorganizować wypoczynek, potrafił on zorganizować kulturalny wypoczynek swoim podopiecznym.
Kim byli K-owcy najczęściej?
Rzeczywiście to czasami byli studenci różnych kierunków pedagogicznych, ale był również taki specjalny kierunek, który można było studiować. Pedagogika kulturalno-oświatowa.
Czyli z wykształcenia jestem K-owcem.
Tak, i to może też krzywdzące dla wielu. I tutaj znowu wspomniany wcześniej film Marka Piłowskiego pod tytułem Rejs, gdzie w rolę K-owca wcielił się, a właściwie podszywał się pod niego Stanisław Tym. Być może one dorobiły taką, powiedzmy, twarz, żeby nie powiedzieć mordę, wszystkim K-owcom w Polsce. Aczkolwiek byli to tacy instruktorzy, którzy często byli dobrze przygotowani do tej pracy poprzez ukończenie specjalnych studiów na tym kierunku.
Przedstawiam Państwu nowego naszego kolegę, który razem z nami będzie płynął. Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką. Sądzę, że współpraca razem z nim bardzo dobrze Państwu wypadnie. Życzę powodzenia.
Więc nie potępiajmy ich w czambu, nie wyśmiewajmy wszystkich, bo wielu z nich rzeczywiście wkładało w swoją pracę serce i nie było wyłącznie od wypożyczania rakietek do badmintona, zwanych w Polsce kometką. To nie był pan tylko od tak zwanych paletek do ping-ponga. A ważną jeszcze rzeczą, której posiadaczem, depozytariuszem był K-owiec, był kluczyk do pewnej szafki.
Magazynku?
Nie.
Szafki?
To była specjalna szafka w świetlicy o dużych rozmiarach, bo w środku mieścił się kolorowy telewizor marki Jowisz lub Rubin i była ona zamykana. No i K-owiec oczywiście taki klucz miał i można go było poprosić. Oglądało się, nie wiem, później ewentualnie jakieś zawody sportowe czy atrakcyjny film.
Czyli mówiąc wprost, K-owiec miał wtedy ogromną władzę.
Miał. Ale tutaj kończymy żarty, bo K-owiec był również odpowiedzialny za organizowanie wycieczek w trakcie turnusu. A takie wycieczki się autokarowe odbywały do różnych atrakcyjnych miejsc i z przewodnikiem można było zwiedzić jakieś ciekawe miejsca w Polsce.
Czyli tu znów wracamy do wesołego autokaru.
Tak, oczywiście. Potem K-owiec odpowiadał również za jakby pewną integrację tego turnusu. To też na rozpoczęcie turnusu był wieczorek zapoznawczy. No i tam oczywiście odgrywał on rolę wodzireja, konferansjera.
Czy chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, to się z drugą osobą zapoznaliśmy.
Niewątpliwie.
Były gry towarzyskie.
Były gry towarzyskie, były też konkursy sportowe, ale to już poza wieczorkiem to zapoznawczym. I kolejne dni turnusu z mniejszą lub większą częstotliwością odbywały się zabawy taneczne zwane dancingami. Oczywiście Kałowiec również miał obowiązek zorganizować ognisko, bo, a przy ognisku zaintonować pieśni.
Płonie ognisko w lesie.
Na przykład. Dobrze, jeżeli Kałowiec grał na jakimś instrumencie, najlepiej, jeśli to była gitara. A więc tych obowiązków Kałowiec troszeczkę miał. A do tego jeszcze zawiadywał, i tu proszę sobie wyobrazić, biblioteką ośrodka wczasowego. Wobec było coś takiego. Można było wypożyczyć jakieś dzieła literackie. Organizował również spotkania, uwaga, z ciekawymi ludźmi. To mógł być poeta, pisarz, jakaś ciekawa postać popkultury, aktor. I tak to się odbywało. Kałowcy również, zwłaszcza w tym pierwszym okresie po wojnie, odgrywali również poważną rolę, bo oni generalnie uczyli całą generację Polaków, no właśnie, sztuki wypoczynku, a bywało, że przyjeżdżali ludzie, którzy też nie do końca wiedzieli, jak się jada nożem i widelcem. No więc odegrali ci Kałowcy dużą rolę. Oczywiście my dzisiaj patrzymy na nich tak troszeczkę przez okulary filmu Rejs, ale trzeba oddać też im tą sprawiedliwość, że wielu z nich uczciwie wykonywało swoją pracę.
Czyli trzeba oddać im hołd. Ja myślę, że pomnik Kałowca powinien gdzieś nad morzem stanąć.
Pierwsze pytanie. Czy pan mnie słyszy?
Ja?
Tak, pan.
Słyszę.
Radio Satysfakcja.
A Anusia ładna, gdy się bawiła, miłość ją zdradna sobie złowiła. Antego szczerca ułożył minę, mówił do serca, uwiódł dziewczynę. A Anuś nie włucha, cóż czynić miała, przysiąg, że kocha, strawy nie znała. Przy krzewiu róży bujała trawa, Antek był chorzy, Anusia żwawa. Padły róże, trawki zbledniały, a Anuś nieboże, Antek nie stały. Wtem przyszedł Kuba, Kuba wesoły, Anusiu luba, porzuć mozoły. Przestań już szlochać, niech Antek zginie. Chciej Kubę kochać, siądź przy różynie. Anusia wrzasła, ta róża kole, tu miłość zgasła przy dębie wole, przy dębie wole.
To Litwin, silna grupa pod wezwaniem Anusia.
Tak, proszę zobaczyć, jakie przeniknięcie się braw tak, ze ale... studia z brawami tutaj z naszego studia.
Już dosyć.
Dobrze.
Ale ja jeszcze chciałem nawiązać do opowieści o Kałowcu, tak. Bo ja pamiętam te czasy i pamiętam,
ja
jak się...
nie.
No, bo widzi pan, jak się naśmiewano z tych Kałowców, a wbrew pozorom, tam zawsze, wie pan, właśnie jakąś wycieczkę, jakiś aerobik z rana, albo bieganie w kółko
jakiś
placu.
Jakiś aerozol z rana też.
Może, ale... I to potem jakoś tak zanikło i nie było. Ja z perspektywy dzisiejszej, jak się jedzie gdzieś do jakiegoś tam, nie wiem, czy to jakiś ośrodek, czy hotel, czy apartamentowiec, czy cokolwiek,
tak.
To tam generalnie ja z perspektywy moich wnuków, które są małe, bo dzieci moje to już sobie dają radę, wie pan sam, tak generalnie.
Zorganizować
tam.
Czas.
Tak, w ogóle tak. Wszystko sobie już organizujemy, już tam nie wnikam, ale z wnukami. I ci wszyscy, co zawiadują tymi budynkami, to są przekonani, że zrobią małą salkę, powieszą jakieś dwa nadmuchane kochane stwory. Mhm. Jedna to żaba, a drugi to krokodyl, któremu puszcza powietrze z ogona. I tam wyłożą to błazerem i na ścianach ze trzy komputerki, na których tam można palcem sobie kiknąć, to panu żaba plunie jadem w oko na przykład, nie? Mhm. No. I te dzieciaki tak 10 minut się kręcą i potem tam, co tam jest do roboty? I tam by się właśnie przydała taka pani Kaowiec, który by tam jakoś to wszystko zorganizował, zrobił ciuchcie, ten na początku to lokomotywka, ten w tyle to wagon z węglem, wie pan jak to jest.
No. Albo pan Kawowiec, żeby też zrobił kawę Inkę. Pamięta pan kawę Inkę z przedszkola?
Ja nie wchodziłem do przedszkola.
No tak.
A co, pan pił Inkę w przedszkolu?
Że tak.
Wam dawali Inkę, kawę?
Tak.
W przedszkolu? Żebyście chyba zasnęli.
Dla dzieci jakąś...
Kawy dla dzieci, proszę pana. To już jest, co pan za fanarem?
To się nazywało kawa, ale brzmiało jak coś innego.
No, ale pan mi...
Łatwo to było.
Dobrze, że wiele lat minęło, bo jeszcze by poszli siedzieć za takie, że dzieciom kawę dawali, proszę pana.
No, kawę na ławę dawali.
No, kawa Inka, bo ja jeszcze pamiętam kawę taką, tak zwaną plujkę.
To tego to nie wiem.
A wie pan, na czym polegała kawa plujka? Jak pan popijał, to ona była tak grubo mielona, że panu zawsze na języku albo gdzieś te mniej zmielone kawałki zostawały i się popluwało.
I dlatego ja w swoim życiu wypiłem może 5 filiżanek kawy. Totalnie.
A to widać.
Widać, no. Tak, że tak. Nie tęgi.
No tam z tym gościem to bym tutaj w ogóle to nie poruszał.
Ale
tam różnie właśnie z panem, wie pan. Pan musi potem farmaceutykami to nadrabiać, a można było gruchnąć co z rana kawę i jest pan już stabilny, no. Po co to panu? Zawsze mówią, że kawa to wbrew pozorom tam ma jakieś elementy zdrowotnościowe. To tak, może w tym przedszkolu? W przedszkolu to czy w szkole
tak,
panu dawa?
W przedszkolu. Tak.
Aha. To ja proszę pana pamiętam, że pracowałem w jednej instytucji
tak.
I że jak oni chcieli nas za komuny, jeszcze już pracowałem końcowej, jak oni, aha, już mamy kończyć.
Nie, tak, tylko popatrzę sobie kontrolnie.
Jak oni chcieli nas nagrodzić czymś tam, żebyśmy jeszcze bardziej się motywowali do pracy, to wzywano nas do bufetu, że tam jest na liście odbiór i pan szedł, był pan takim pracownikiem, szedł pan i dostawał pan paczki kawy, ona się nazywała Robusta opakowanie Rajstop.
Bez względu.
Niech pan zobaczy, jaka to była otwartość wtedy i jak to do przodu myśleli w tej instytucji. Nieważne, baba chłobra i stopy dostanie. A co on z nimi zrobi, to już wie.
A ja dostałem zawsze w takich przypadkach papier kolorowy.
To dobrze, że nie inny papier.
Żebym mógł sobie wyciąć coś na przykład.
Ale wtedy bardziej origami. Nośny był papier toaletowy, wie pan.
Był nośny i można było też nim rzucać. Tak.
Może.
No, ale to już rzeczywiście...
To takie nasze wspomnienie przy okazji Kaowca. Dobrze, żegnamy się powoli.
Tak, żegnałem się. Pan Arkadiusz wczoraj na naszym profilu facebookowym ni stąd, ni zowąd wyłuszczył zdjęcie zespołu Electric Light Orchestra i były bardzo takie gorące reakcje, więc przyniosłem na zakończenie naszego programu nieco mniej znaną płytę.
A ja tylko dlatego umieściłem, bo takie fajnie, no twarzowcy oni, tak, to jest początkowy okres elektryków. Oni są tacy twarzowcy jak Moody Blues. To zespół, który gra subtelne ballady, jak spojrzycie na ich zdjęcia, to normalnie wygląda, że się szykują do jakiejś jatki.
I dlatego
panowie
trzeba było pracować w programie radiowym i nikt nie będzie naszych zdjęć oglądał.
Tak, tak. I na przykład tak, dobrze pan
mówi. Ja mam taką szramę na przykład na czole. Ze zgryzot.
Która? Ta z lewa czy ta z prawa? Bo jeszcze w poprzek oka pan masz tam coś.
Tak.
W poprzek oka to nie, ale pod okiem. No dobra, bo jeszcze jest wejście.
A więc proszę państwa, z mniej znanej płyty Electric Light Orchestra, płyta nazywa się Balance of Power, a ja zaproponuję utwór Endless Lies.
A my żegnamy się i zapraszamy już za tydzień. Bardzo dynamicznie kończymy, co najmniej jak w radiu BBC. Kłaniamy się i zajrzyjcie na naszą stronę Radia Satysfakcja na Facebooku.
Good night, everybody.
Hello. Hello.
Dreams, but every time it comes back again, it's a merry-go-round.